zamiast streszczenia tej katechezy z ubiegłej soboty, ponieważ rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia, Niedzielą Palmową, inaczej mówiąc Niedzielą Męki Pańskiej. Jutro we wszystkich świątyniach będzie czytany opis Męki Pańskiej. Chciałbym dziś w czasie tej katechezy powiedzieć, co znaczy krzyż w każdej z Ewangelii. To nasze spotkanie będzie tak wyglądać, że teraz za moment powiem, dlaczego Jezus zgodził się, wręcz chciał triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Później będą czytania z Niedzieli Palmowej, z Niedzieli Męki Pańskiej, moje katechezy i króciutkie odczytanie zakończenia Męki Pańskiej według Ewangelii Marka. Jako że prosiłem was, byście w domu w ciągu tygodnia przeczytali sobie opis Męki Pańskiej, ewentualnie ci, którzy tego nie uczynili, to uczynią jutro, jeśli nie pójdą do kościoła, bo tam msza święta sobotnia już jest niedzielną Eucharystią. I po czytaniu, po tej katechezie, o czytaniu fragmentu Ewangelii Marka, siądę na 7 minut. Mamy tu krzyż przed sobą i będziemy trwali w ciszy, w milczeniu. Bóg przemawia wtedy, kiedy my milczymy, kiedy my nadajemy do Boga i nam się wydaje, że wtedy dobrze się modlimy, kiedy nadajemy bardzo intensywnie. Tymczasem wtedy Bóg milczy na ogół. Natomiast jeżeli my w kontakcie z Bogiem milkniemy, im głębiej wszystko w nas milknie, tym głębiej Bóg przychodzi i działa. Idziemy w tej ciszy milczeniu, w adoracji prosić Go, żeby krzyż chwalebny, krzyż zmartwychwstałego Chrystusa nas uzdrowiał. Cztery sfery, o których powiemy. Dobrze, teraz przystępujemy do pytania, dlaczego Jezus pod koniec swojej publicznej działalności wyraził zgodę, wręcz organizował z apostołami swój triumfalny wjazd do Jerozolimy. Co się za tym kryje? Otóż kto jak kto, ale Jezus wiedział, że od 3 lat jego publicznej działalności każdy Izraelita, każdy prozelita, czyli poganin, który sympatyzował z wiarą w Boga prawdziwego, miał w sobie pytanie, czy ten, który czyni takie znaki, uzdrawia, tak mówi, czy to jest ten wielki oczekiwany, czy to już jest ten Mesjasz, o którym mówią wszystkie księgi natchnione Starego Testamentu. Czy to jest on? To pytanie Izraelici nosili w sobie przez 3 lata i czyny wskazywały na to, że to jest właśnie on. Natomiast Jezus, o dziwo, po tych wielkich czynach, cudach, znakach mesjańskich, nakazywał milczenie. Już mówiłem dlaczego. Chodziło o to, że nie jestem tym, na którego wy czekacie, Mesjaszem politycznym, ponieważ za polityką na ogół kryje się, uważajcie, balbochwalstwo w stosunku do tego świata, do władzy, do posiadania, do wszystkiego, do doczesności. Bóg niewiele, najgłębsza istota Boga niewiele ma do powiedzenia, za to jest krzyk, wrzask ludzkich umysłów i serc spowodowanych przez bałwochwalstwo, przez szukanie życia tam, gdzie nie ma życia, gdzie jest wszystko sekundą, minutą istnienia, pozorem posiadania. Przez 3 lata Izraelici noszą sobie to wielkie pytanie, czy to jest on. Jezus był zobowiązany odpowiedzieć przez triumfalny wjazd do Jerozolimy, to jestem ja. na mnie czekaliście. Oczywiście ten triumfalny zjazd Jezusa do Jerozolimy był przygotowany przez wszystkich tych, którzy Jezusowi ogromnie dużo zawdzięczali. Byli uzdrowieni, doświadczali jakichś wielkich łask dla siebie, czy też dla swoich bliskich. I oni byli tą rzeszą, która otaczała i ogłaszała go Mesjasza. Jezus dopuścił to także dlatego, że żeby powiedzieć swoim wrogom, którzy już tuż po największym znaku mesjańskim, po wyprowadzeniu z grobu Łazarza, wydali wyrok śmierci na Jezusa Chrystusa. Jezus chciał, by wiedzieli, na kogo wydali wyrok śmierci i kogo w Jezusie w nim odrzucają. Zbawiony, który przychodzi w imię Pańskie, to znaczy, że wierzono, iż w Mesjaszu przyjdzie Bóg. Sam Bóg do ludzi. I dlatego też we wszystkich czterech Ewangeliach jest ten opis triumfalnego wejścia Jezusa do Jerozolimy, czyli ten czyn, przez który Jezus mówił wszystkim, to ja jestem tym wielkim oczekiwanym i ostrzeżenie dla swoich wrogów, przeciwników. Tym niemniej wiemy, że Jezus Chrystus w tajemnicy Baranka Bożego nikogo nie odrzucił, nawet swoich wrogów. Problem był w pokorze, by się przyznać do pomyłki, a z tym, jak wiecie, w życiu każdego człowieka jest trudno i w naszym życiu. O tym, co oznacza krzyż w każdej z czterech Ewangelii. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że Ewangelie zostały napisane po zmartwychwstaniu. Ta miłość Boża w krzyżu, która inaczej się nazywa bojaźnią Bożą o nas, by nas nie otracić na wieki, była takim skandalem nawet w umysłach tych, którzy przez 3 lata szli za Jezusem i doświadczali prawdy o Nim, o Jego miłości. Ale ta miłość Boża, miłość Ojca Niebieskiego, którą Jezus przyszedł dać każdej ludzkiej istocie i światu, było czymś tak wielkim, tak pokorna, tak ofiarna, że nie tylko apostołowie doznali wstrząsu, wszystko w nich się zachwiało, zgasło, ale nawet Jan apostoł, jak wiecie, po zmartwychwstaniu przyznał się, że dopiero uwierzył. Takie straszliwe ciemności świat zwalił na Jezusa Chrystusa, na tę miłość Bożą. Krzyż był takim skandalem. Zresztą ten krzyż jest skandalem, jeżeli się pojawia w naszym życiu. I też nieraz gasi naszą wiarę, naszą nadzieję i miłość. Po zmartwychwstaniu były Ewangelie pisane. I przecież życie Jezusa Chrystusa było jedną Ewangelią, jedną dobrą nowiną o tym, jak Bóg, który nas stworzył, jak nas umiłował w Jezusie Chrystusie. Przez swoje życie daje swoim Synu, wysyła Syna, który tylko po to otrzymał człowieczeństwo, by być barankiem Bożym, by wchłonąć w siebie to, z czym my sobie nie radzimy, wchłonąć w siebie to, co nas dzieli od Boga trzykroć świętego. Wchłonąć i sprawić, że tego nie ma, jak ostatnio mówiłem. To nie jest krzyż, to nie jest tylko przebaczenie, jak my mówimy, ale to jest unicestwienie zła świata w krzyżu Jezusa Chrystusa, w zmartwychwstaniu nie ma. Ono jest jeszcze w nas, ale jeżeli jest jeszcze w nas, to tylko dlatego, że my mamy kłopoty z oddaniem swego życia Jezusowi tam, gdzie On nam się do końca dał, jako bojaźń o nas. Mamy lęki, a już się to w moim życiu powtórzy, kiedy Mu to dam swoje życie. Może się powtórzyć w życiu tych, że na to mu wyrazili zgodę. Ale już nigdy to nie będzie krzyż wielkopiątkowy, tylko krzyż chwalebny. Głębina naszego ducha zamieszka pokój głębi, a nasze ciało może być, czyli Chrystus w nas się obecni i w nas dokonywać tajemnicy współzbawiania świata. Była jedna Ewangelia, życie Jezusa Chrystusa, w nim krzyżu zmartwychwstaniu zostaliśmy zbawieni i mamy szansę jak gdyby po drabinie krzyża wejść do Ojca na wieki. Ta jedna Ewangelia została nam przekazana w Duchu Świętym, w Duchu Zmartwychwstałego Chrystusa jako cztery wersje. Dlaczego jako cztery? Ponieważ rodzina ludzka odrzuca Boga, wydziedzicza Boga z tego świata w czterech bardzo ważnych sferach, dziedzinach. I cztery ewangeliści w herbach swoich Ewangelii mówią o tych czterech sferach, czterech wielkich chorobach, czterech dziedzinach, w których ludzie są bardzo podatni na fałszywych proroków. Jak bardzo chcą fałszywych proroków i mają ich po tyle po dziś dzień. Ewangelie są dziwnie pisane, że męka pańska, czyli tajemnica Baranka Bożego, jest bardzo obszernie opisana. Natomiast wszystko inne jest jak gdyby tylko wstępem do tego największego cudu, tajemnicy krzyża, tajemnicy Baranka Bożego. Herby chcą nas wyprowadzić na głębie każdej Ewangelii. Dlatego i te książeczki, które tutaj rozdawałem i będę jeszcze rozdawał, pewne rzeczy jeszcze piszę teraz. Przez herby Duch Święty chce nas wyprowadzić na głębie każdej z Ewangelii. Czyli powiedzieć ostatecznie w tej Ewangelii, o to mi chodzi. I tak pierwsza z Ewangelii, Ewangelia Mateusza. W herbie ma twarz jakby ludzką. Chodzi tu o dwie różne rzeczy. Na przykładzie narodu, który był specjalnie przygotowany na spotkanie Boga z człowiekiem, na przykładzie Izraela, Bóg pokazuje, ile jest zwierzęcia w człowieku. Niby człowiek, niby twarz ludzka, a w gruncie z rzeczy zwierzę. Pach, demon, wcielony demon. I Jezus nie tyle będzie walczył z ludźmi, co o ludzi, z tym, który sprawia, że ludzie są bardziej zwierzętami niż ludźmi. Tu chodzi o to, jak te ludzie zaczęli się rodzić po tajemnicy grzechu pierworodnego. Że to nie byli ludzie, w których Bóg Ojciec, Stwórca by mieszkał, tylko to byli ludzie pozbawieni prawdziwego życia, czyli Boga w swoim wnętrzu. Twarz jakby ludzka. Chodzi o to, że człowiek utracił już w raju zdolność do tego, żeby jego płodność była taką płodnością, jakiej pragnie Bóg. Wiecie, co się dzieje dzisiaj w sferze płodności, w sferze płci. Gdy zanikła miłość oblubieńcza między mężczyzną a kobietą, wtedy wybucha seks i to się nazywa miłość. I tak długo, dopóki na nowo Chrystus zmartwychwstały nie wprowadzi w głębiny mężczyzny i kobiety ducha miłości Bożej, zdolności do miłości oblubieńczej, nie stworzy szansę, żeby on i ona się odnaleźli, tak jak Bóg Ojciec i stwarzając człowieka stworzył mężczyznę i niewiastę, tak długo niestety będzie się panoszył seks. To jest specjalny przemysł, zaistnieje w tym względzie. Specjalne programy nocne. Nacieszcie się, aż po wymioty. Chrystus w krzyżu w Ewangelii Mateusza πιέζει να σύμπιε τον καταστροφάλλον πλότνοστ λουτσκο. Όταν τερπίνια δίτσι ποτέντε, νεκοχάνε, ζαβιάνε, дети улицы, целый это кошмар неисполненных милостей и пошукивания и великого загубения, зато не свят не ли, где себя отдалишь в этой сфере, где есть развязание. То Иисус Христос крыжу бежит на себе, а с мертвестанием хочет нам поведеть, где бы еще зрозумели мой крыж и мое с мертвестание, которое было проникненьчем тенце крыжа, wtedy bylibyście zdolni do powrotu do pierwotnej myśli Boga Ojca. Bylibyście zdolni do tego, żeby waszą płodnością, pragnienie spełnienia się w miłości pokierował Bóg Ojciec. Zamieszkał w waszych wnętrzach, poczulibyście się spełnieni w Bożej miłości, byście byli zdolni do ludzkiej miłości. Miłości ulubieńczym. I wtedy twarz ludzka miałaby twarz dziecka Bożego. Kogoś, kto się czuje szczęśliwy, kochany. I to jest krzyk Ewangelii Mateusza. W krzyżu biorę na siebie chorą ludzką płodność. Bardziej zwierząt niż dzieci Bożych. Gdybyście przyjęli moje zmartwychwstanie, zrozumieli moje zmartwychwstanie i naprawdę przyjęli, nie byłoby tego, co dziś już od 2000 lat w rodzinie ludzkiej się dzieje. Czyli wasze przyjęcie zmartwychwstanie jest przyjęciem pozornym. Dzieci na rezurekcję, dzwony będą biły, procesja. 2000 lat temu reprezentanci rodziny ludzkiej mnie ukrzyżowali. Ale popatrzcie, jak wyście mnie zignorowali w moim dziele, w mojej miłości ulubieńczej do was. Jak pozornieście mnie przyjęli. To jest, powtarzam, krzyk Ewangelii Mateusza. Wasz grzech jest większy, aniżeli tych, którzy mnie ukrzyżowali. Ponieważ oni byli oszołomieni faktem, że Bóg się stał człowiekiem, byli zgorszeni do końca tajemnicą krzyża, a zakłopotani tajemnicą zmartwychwstania. Ale wy mieliście 2000 lat, żeby to wszystko przemyśleć, strawić i pozwolić, żebym ja was zmartwychwstał. Kolejna Ewangelia. Ewangelia Marka. Herbem tej Ewangelii jest lew, symbol siły, władzy. W tej Ewangelii Chrystus w krzyżu przyjmie na siebie wszelką chorą władzę w rodzinie ludzkiej, że nie jest to władza pokornej, ofiarnej miłości, takiej miłości, która jest naturą Ojca, że nie rządzi waszymi wnętrzami Ojciec, miłość Ojca, tylko inny duch, który się utożsamia z lwem. Bo gdybyście przyjęli wy tajemnicę mego zmartwychwstania, gdym ja zmartwychwstały rządził waszymi wnętrzami, to by w Polsce dzisiaj tego skandalu w Sejmie, w partiach nie było. A wszyscy są, podejrzewam, że wszyscy ochrzczeni, mają wyciśnięte piętno krzyża. A czy ja Chrystus zmartwychwstały rządzę w Polsce i Polakami, czy inny duch? Duch pychy, egoizmu. Pozorne przyjęcie zmartwychwstania na grzech. Idziemy dalej. Przykra jest ta mowa, któż jej słuchać może. Tacy byliśmy święci. Ewangelia Łukasza. Herbie, głowa wołu. Wół, symbol bogactwa w języku biblijnym. Ta Ewangelia dotyka choroby posiadania. Jak mamy pustkę wewnętrzną, nie posiada nas w głębinach naszych wnętrza Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, miłość Ojca, tamto bogactwo, no to będziemy się rozglądali na prawo i lewo. Tu można, tam można, no to. I to jest moje. Patrzcie. I ta Ewangelia powie, nie, to nie jest twoje, bo śmierci przekonasz się, że to nie jest twoje. Mogę kiwnąć paluszkiem, proszę cię, na moje salony niebieskie i stamtąd zobaczy, że nie, to nie było. To nie było moje. Chrystus w krzyżu bierze na siebie grzech w tej sferze. Grzech, który przenika nie tylko świat, ale i Kościół. Kapłan. O tym powie Apokalipsa, zwłaszcza w trzecia część Apokalipsy, że gdyby kapłanów posiadał Chrystus zmartwychwstały z tym bogactwem, mieliby tak ręce rozluźnione i takie otwarte serca na potrzeby innych. Bo jeżeli coś mam w Piśmie Świętym, to ze względu na innych, żeby tym służyć. Cokolwiek drugiemuście uczynili, coście mnie uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Gdyby Chrystus zmartwychwstały był naszym bogactwem. I Ewangelia Jana. W Ewangelii Mateusza trzeba słyszeć krzyk Boga Ojca, Stwórcy. Bo on tę tajemnicę ojcostwa i macierzyństwa złożył mężczyźnie i kobiecie. I chce przenikać tę sferę. W Ewangelii Marka jest krzyk Syna Bożego, który stał się człowiekiem i powiedział w krzyżu: władzę nad światem otrzyma tylko ten od Ojca, Boga Ojca, kto uobecnia władzę Jego miłości, przez którą Bóg Ojciec może sprowadzić władzę w tym świecie. Ewangelia Marka to jest Ewangelia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, Ewangelia Ducha Świętego i oblubienicy Maryi. W krzyżu Jezus nic nie ma jako człowiek, a jednocześnie ma wszystko po zmartwychwstaniu. Jako człowiek. Ma wszystko w Bogu, w Trójcy Świętej i wszystko na tym świecie. Nawet gdybyśmy uważali, że to my mamy. My nic nie mamy. On to wszystko ma. Natomiast Jan wraz z Apokalipsą jest podsumowaniem. Co wobec tego Bogu pozostaje Trójcy Świętej, pozostaje po tajemnicy tego największego cudu, cudu Baranka Bożego i zmartwychwstania dla naszego ożywienia, wyprowadzenia nas z tych trzech sferach ze śmierci. Co Bogu pozostaje? Otóż Bogu pozostaje, mówi święty Jan w swojej Ewangelii, w Apokalipsie, Bogu pozostaje cud sądu ostatecznego. Przypominacie sobie, o tym mówiłem ostatnim razem, że my żyjemy w czasie. My żyjemy w czasie. I ten czas sprawia, czy chcemy, czy nie chcemy. Z każdą minutą zbliżamy się ku wieczności. I Bóg Ojciec widzi, w jakim stanie my się zbliżamy jako Jego dzieci. Że możemy się rozwinąć na innym torze Bóg Ojciec, a my na innym torze. W związku z tym nie postawimy Bogu Ojcu w spotkaniu z Nim w momencie śmierci. Ojcze, widziałeś, jak żyje. Czemu to na to patrzyłeś obojętnie? Właśnie. Całe Pismo Święte, historia zbawienia mówi: nie patrzyłem obojętnie. Zabrałem Ci to. Tu Ci po pośladkach dałem, dobrze? Zobacz, jeszcze maszynce. Wieczność przenika czas. I dlatego też, jeżeli ktoś nie ma pogańskiego, ale ma biblijne widzenie historii, to wie, że jego historia jest historią świętą. Szczególnie są wszystkie święte te fakty, które nas bolą. Te, które nas cieszą, to nie jest problem. Problem jest tam, gdzie nas coś zaboli. Znaczy, to ubóstwialiśmy prawdopodobnie. Według duchowości biblijnej nie ma wydarzeń dobrych i złych, pomyślnych i niepomyślnych. Wszystko jest dobre. Wszystko jest dla naszego zbawienia, a może dla zbawienia wielu ludzi, których przez nas Bóg chciał nas zbawić. Wiemy, że w Egipcie, kiedy Bóg poprzez Mojżesza, w którym obecnił się ten święty ogień szaku gorącego, święty ogień, święty gniew, że Bóg zbawiał najpierw przez plagi Egipcjan, coś zabierał żeby jeszcze więcej dać, bolało Egipcjan, bolało Faraona. No i wreszcie ta plaga, że niewinne dzieci pierworodne Egiptu wzięły na siebie zło Faraona i Egipcjan, ich pychę, chciwość. Właściwie to Jezus Chrystus z nich brał na siebie grzech Egiptu. Gdy chodzi o grzech Izraelitów, był to czas Pascha, więc kładli ręce na głowę niewinne zwierzątka, baranki. Ale to było za mało. Faraon się ocknął i urządził pościg. No i zakończył w wodach Morza Czerwonego swój pościg. Wody Morza Czerwonego. Pamiętacie, wam mówiłem na początku chyba Adwentu, w czasie Adwentu, że pustynia jest symbolem czynów człowieka, złych czynów człowieka, kiedy on ma pustynię wewnętrzną, że tak pustynią karmi innych. Natomiast morze jest symbolem czynów szatana, któremu pozwalamy się wcierać przez każdy poważny, zły czyn, tak zwany grzech ciężki. Morze jest symbolem chaosu. Ta plaga ostatnia Morza Czerwonego jest mówi o tym, że ostatecznie Bóg sięga po zbawienie świata metodą zatwardziałości. Metoda zatwardziałości to jest nic innego, tylko gdy Bóg pozwala, że zło samo na siebie wyda wyrok. Faraon sam na siebie wydał wyrok. To jeszcze wcale nie oznacza potępienia, to, że zginęli w wodach Morza Czerwonego. Wcale nie oznacza jeszcze potępienia. Bo tam właśnie oni mogli powiedzieć: Boże, nie mieliśmy racji, przepraszamy. Kiedy w ich wnętrzach to zaistniało, w tym momencie wylewa się miłosierdzie. Taką metodą zatwardziałości ostatecznie zbawia ten, który w krzyżu miłował do końca i w zmartwychwstaniu pragnął z ziemi stwarzać nowe niebo, nową ziemię. Izrael ostatecznie, Bóg pozwolił, że zło w Izraelu samo na siebie wydało wyrok w roku 70, kiedy był zryw narodowy powstańczy. No i Bóg Jahwe niestety nie przyszedł na ratunek. Unicestwienie Jerozolimy, świątyni, ponad milion zginęło z głowy, a inni poszli do niewoli. Została jedynie ściana płaczu. Mówię o tym dlatego, jaki jest ratunek dzisiaj dla świata, skoro nie korzysta ze zmartwychwstania. Że taka jest logika dziejów. Skoro nie korzystamy z krzyża, nie korzystamy ze zmartwychwstania, przyjmujemy wszystko pozornie, to wobec tego Bóg pozwolił, żeby zło samo na siebie dziś wydało wyrok. Pozwoli nam. Chociaż rola wybranych w tym świecie jest taka, żeby ograniczać maksymalnie to zło. To przejście przez Morze Czerwone było zapowiedzią tego, co się dokona w Jezusie Chrystusie. Znaczy Jezus Chrystus przez triumfalny wjazd do Jerozolimy zapowiada, że On przejdzie przez Morze Czerwone. Przez całe dzieło szatana w Jerozolimie, w ludzkości, że w krzyżu zginie szatan, będzie pokonany, ośmieszony. Wracam do tego, co na początku powiedziałem. Ewangelie zostały napisane po zmartwychwstaniu, byśmy wypłynęli na głębie tajemnicy krzyża, tajemnicy zmartwychwstania, by nasz odbiór tego największego cudu miłości Ojca, bojaźni o nas, o naszą wieczność, o nasze prawdziwe życie, to nie był odbiór pozorny, ale rzeczywisty i prawdziwy. To tyle, co wam chciałem dziś zakomunikować w prezencie u progu Wielkiego Tygodnia. No i żebyście rzeczywiście przez krzyż weszli w zmartwychwstanie.